Tu wieczorem kanał Komanów, przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj o antymaterii. Na razie przypomniałem krótko historię odkrycia pierwszej antycząstki. Przewidział ją teoretycznie Paul Dirac w roku 1928, natomiast doświadczalnie odkrył istnienie antycząstki Carl Anderson. No i jak to się stało? Komora mgłowa to jest takie pudełko, w którym panuje dosyć niska temperatura, bo ona jest schładzana od spodu. Jednocześnie są w tej komorze rozpylone pary jakiegoś niskoprężnej cieczy, na przykład pary alkoholu etylowego. I te pary mają taką właściwość, że bardzo łatwo ulegają skropleniu. W związku z czym, jeżeli w takiej komorze pojawi się jakaś cząstka typu kurz albo jakaś jakaś inna cząstka, to zaczyna wokół w swoim otoczeniu skraplać. To, a my to widzimy jako pewien taki tor, jak coś na podobieństwo mgły. No i właśnie, okazuje się, że taka komora mgłowa, komora Wilsona, bardzo dobrze nadaje się do badania torów cząstek różnego rodzaju, między innymi właśnie cząstek materii subatomowej. No i cóż, Carl Anderson badał sobie tory tych cząstek. A, jeszcze jedna rzecz. Oprócz oczywiście samego obrazowania torów cząstek, możemy jeszcze w komorze mgłowej, do komory mgłowej możemy doprowadzić pole magnetyczne i wówczas w polu magnetycznym, to też wiadomo, to wiedzą ci, którzy uczyli się fizyki w szkole średniej, wówczas w polu magnetycznym cząstka obdarzona ładunkiem poruszająca się w polu magnetycznym doznaje działania siły Lorentza, która powoduje, ta siła jest siłą dośrodkową i powoduje, że wymusza ruch takiej cząstki po okręgu, innymi słowy. Przy czym zwrot tego ruchu, czyli to, w którą stronę cząstka się kręci, porusza po okręgu, zależy od ładunku między innymi. Czyli jeżeli mamy dwie identyczne cząstki różniące się ładunkiem, no to tak jak na wycieczce szkolnej. Panie na prawo, panowie na lewo, czyli cząstki obdarzone jednym ładunkiem będą kręciły się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, drugie będą się kręciły przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Czyli mamy takie rozseparowanie torów cząstek. Cząstki nienaładowane, cząstki neutralne elektrycznie oczywiście żadnego działania takiej siły nie doznają, więc one będą się poruszać po prostej. I w związku z tym to pole magnetyczne pozwala nam w prosty sposób nie tylko rozseparować cząstki z tych wiązek, które docierają do komory mgłowej, ale również bardzo dużo powiedzieć o stosunku masy i do ładunku oraz przede wszystkim o znaku tego ładunku. No i właśnie, Carl Anderson, obserwując tory różnych cząstek w komorze mgłowej, cząstek pochodzących z promieniowania kosmicznego docierającego do powierzchni Ziemi, zauważył bardzo dziwną rzecz. Mianowicie zauważył sporadycznie pojawiające się, ale okręgi o takim samym promieniu jak okręgi, które były zataczane przez elektrony. Tyle tylko, że te okręgi były wygięte w drugą stronę. Krzywizna tych okręgów była zwrócona w drugą stronę. No to jaki stąd można wniosek wyciągnąć? Wniosek jest oczywiście jeden, najprostszy, że mamy do czynienia z cząstkami identycznymi jak elektrony, tyle tylko, że obdarzonymi przeciwnym ładunkiem. Dodatnim w związku z tym. Co to oznacza? No to oznacza, że właśnie zaobserwowaliśmy poruszanie się antyelektronu, czyli inaczej mówiąc pozytonu, a więc takiej cząstki, która, tak jak wspomniałem wcześniej, ma wszystkie właściwości elektronu, masę, moment magnetyczny i tak dalej, tylko różni się znakiem ładunku. No i to było pierwsze odkrycie, doświadczalne potwierdzenie hipotezy Diraca, że antymateria w ogóle istnieje. No i cóż, wkrótce potem okazało się, zaczęto odkrywać coraz więcej cząstek antymaterii, no elektron jest najlżejszą, pierwsza odkryta, dlatego że była najlżejsza. Wówczas nie zdawano jeszcze sobie sprawy z istnienia struktury subprotonowej, czyli ze struktury kwarkowej materii, więc no, elektron był najlżejszą cząstką elementarną, jaką udawało się obserwować, o istnieniu której wiedziano. No ale później się okazało, że i proton posiada swoją antycząstkę, antyproton, i neutron Przy czym w przypadku neutronu, ponieważ jest to cząstka elektrycznie obojętna, więc antyneutron ma także zerowy ładunek, ale jest antycząstką. To są tak zwane cząstki Majorany, czyli takie cząstki, które są elektrycznie obojętne. No dobrze. No i cóż z tego dalej wynikło? O tym powiemy sobie za chwilę.